Rzeźnik z Blind Creek. Gdy Doris Mary Schaefer patrzyła, jak policja przeszukuje sypialnię jej syna, nie wierzyła, że to się działo naprawdę. Jej syn nie mógł być mordercą. Nie byłby w stanie zabić dwóch bezbronnych młodych kobiet. To prawda. Nie zamordował tylko dwóch kobiet. Zabił ich o wiele, wiele więcej. Posłuchajcie. Gerard John Jr. urodził się 26 marca 1946 roku w niedużym mieście Nina w stanie Wisconsin. Był drugim z trójki dzieci państwa Schaeferów. Ojciec, Gerard John Sr., miał za sobą wojenną przeszłość. W czasie II wojny światowej służył w amerykańskich siłach lotniczych jako strzelec. Obsługiwał karabin maszynowy zamontowany w wieży na bombowcu. Trafił do niewoli niemieckiej. Po powrocie do Ameryki otrzymał purpurowe serce, medal przyznawany żołnierzom, którzy odnieśli rany na froncie. Po zdjęciu munduru pracował jako komiwojażer w firmie papierniczej Kimberly Clark. Był bardzo wierzącym katolikiem, zapalonym wędkarzem i myśliwym. Pełnił funkcję prezesa klubu strzeleckiego Rod and Gun. Żona Gerarda Johna seniora, Doris Mary Schaefer z domu Rancy, zajmowała się domem i trójką dzieci. Była pełną czułości opiekuńczą matką dla Gerarda, jego starszej siostry Sary i młodszego brata Gerego. Rodzina mieszkała w Nashville w Teksasie, potem przeniosła się do Atlanty w Georgii. W 1960 roku osiadła na stałe w Fort Lauderdale na Florydzie. Gerard uczęszczał tam do prywatnej katolickiej szkoły. Nie dogadywał się z ojcem i nie pałał do niego miłością. Gerard senior nadużywał alkoholu, delikatnie mówiąc, a przede wszystkim znęcał się psychicznie nad żoną i dziećmi. Z jednej strony, z powodu obowiązków zawodowych, rzadko gościł w domu, kiedy jednak wracał, unieszczęśliwiał swoich bliskich. Junior czuł, że ojciec przedkładał najstarszą córkę ponad niego. Poniżał chłopca nieustannie. Nienawidząc ojca, Gerard zbliżył się mocno do matki, jego jedynej przyjaciółki. Po przeprowadzce do Fort Lauderdale kontynuował naukę w prywatnym katolickim liceum imienia świętego Tomasza z Akwinu, uznawanego za jedną z najlepszych szkół w Stanach. Placówka wykształciła wielu znanych sportowców i humanistów. Jednym z jej absolwentów był Michael Connelly, autor kryminałów. Być może oglądaliście serial na podstawie jego powieści pod tytułem Lincoln Lawyer, prawnik z Lincolna. Wspominam o nim, gdyż przed laty byłam wydawcą książek Connelly'ego na polskim rynku. Wracam jednak do historii Gerarda. W czasie lat szkolnych preferował sport i ruch. Kochał przyrodę. Znajomi typowali, że zostanie leśniczym. Nauczyciele pokładali w nim spore nadzieje. Był niezłym piłkarzem i świetnym golfistą. Po ojcu odziedziczył zainteresowanie bronią, myślistwem i wędkarstwem. Nastoletni Gerard miał już swoje fetysze. Kobiece majtki. Podniecony, podglądał i śledził dziewczyny z sąsiedztwa. Szczególnie upodobał sobie jedną sąsiadkę, Lee Heinlein, z którą grywał czasami w tenisa. Jeszcze o niej wspomnę. Powróci w tej historii. Niestety. Kobiety uważał za istoty godne pogardy. Fantazjował o ich krzywdzeniu. Chociaż umawiał się z dziewczynami i u dorosłych sprawiał wrażenie zwykłego nastolatka, rówieśnicy wiedzieli, że był inny. W szkole nie związał się z żadną grupą licealistów, ale też nie był typowym samotnikiem. Wyrastał na sadomasochistę. Zakładał damską bieliznę i podduszał się. Jego zaburzenie preferencji seksualnych ujawniło się równie wcześnie, co u osławionego BTK, Denisa Raidera. W podludnych miejscach, poza miastem, przywiązywał się do drzewa i realizował swoje niebezpieczne fantazje erotyczne. Na razie tylko na sobie. Liceum ukończył w 1964 roku. Przez jakiś czas pracował jako przewodnik wędkarski w Everglades. Następnie podjął naukę na uczelni państwowej w Broward College, Fort Lauderdale, tej samej, na której 30 lat później będzie studiował Marilyn Manson. Schaefer wybrał kierunek nauki społeczne. Był średnim studentem. Po drugim roku otrzymał stypendium na Uniwersytecie Florida Atlantic w Boca Raton, gdzie rozpoczął studia w 1968 roku. Planował zostać nauczycielem. Marzył też o karierze pisarza. Razem z kolegą z akademika wysyłali swoje teksty do magazynów literackich. Schaefer pisał historie o czasach dorastania, wędkowaniu i polowaniach. Na razie bardzo niewinne. Z czasem jego twórczość nabierze zupełnie innego charakteru. Gdy jego rodzice rozwodzili się w 1968 roku, on podjął decyzję, że ożeni się z dziewczyną, którą znał dość słabo. Jego narzeczoną była o 2 lata młodsza Martha Louise Fogg. Poznał ją na studiach. Podobnie jak on, dziewczyna występowała w zespole śpiewu patriotycznego Sing Out 66. Grupa odcinała się od antywojennej hipisowskiej muzyki, strojów i buntu. Jej członkowie byli konserwatywni, schludnie ubrani i uczesani, ich hasłem były słowa: wolność nie jest za darmo. Gerard chyba nie do końca był szczery, przyłączając się do Sing Out 66. Nie marzył mu się wyjazd na wojnę w Wietnamie. Wręcz kombinował, jak uniknąć powołania. Podobno przebierał się za kobietę, gdy próbowano go zwerbować. Nie poszedł do wojska, ale zadłużył się we wspomnianej Marcie. Oświadczył się jej po kilku tygodniach znajomości. Po ślubie zamieszkali z jej matką, choć Gerard zachował swój pokój w rodzinnym domu. Poinstruował własną matkę, by nikogo do jego sypialni nie wpuszczała. Nie wolno było otwierać pomieszczenia pod żadnym pozorem. Uwierzcie, miał swoje powody, by pilnie strzec zamkniętych w pokoju tajemnic. Gerard był inteligentnym chłopcem, a potem mężczyzną, jednak jego żona była o wiele mądrzejsza i bardziej błyskotliwa. Nie cierpiał jej z tego powodu. Ich małżeństwo trwało tylko na papierze. Młody mąż wolał polować, niż spędzać czas z żoną. A jeśli już wracał do domu, jego oczekiwania seksualne się nie kończyły. Zmuszał Martę do seksu wiele razy dziennie, a co wcale nie miała ochoty. Podobne zachowanie wobec swoich partnerek znacie chociażby z opowieści o Richardzie Specku czy Garym Ridgwayu, którzy po jakimś czasie okazali się wyjątkowo okrutnymi mordercami. Gerard i Martha rozwiedli się 2 maja 1970 roku, po 1,5 roku małżeństwa. Przyczyna? Skrajne okrucieństwo Schaefera, jak określiła to jego była już żona. Jeszcze przed rozwodem, we wrześniu 1969 roku, Gerard rozpoczął staż nauczycielski w Plantation High School, gdzie został nauczycielem geografii. Już po 2 miesiącach zwolniono go z powodu skarg rodziców. Gerard narzucał uczniom swój konserwatywny światopogląd, nie słuchał rad doświadczonych nauczycieli. Odszedł z wilczym biletem. Nie przyjęto go do innej placówki, Boca Raton Community High School, choć próbował dostać tam pracę. Dopiero po 5 miesiącach, 2 kwietnia, rozpoczął kolejny staż nauczycielski w Stranahan High School. Znów uczył geografii i znów się nie nadawał. Ani nie miał odpowiedniej wiedzy, ani nie zachowywał się jak pedagog. 19 maja finalnie zakończył karierę nauczyciela. Wyrzucono go z pracy. Nie miał szans na kolejny staż w innej szkole. Dał sobie miesiąc, by zapomnieć o nieudanym małżeństwie i porażce zawodowej. Wyjechał na wakacje do Europy i Maroka. Podobno pracował dla jednej z marokańskich firm handlowych. Po powrocie na Florydę pracował jako ochroniarz na nocnej zmianie we Florida Power and Light Company, gdzie poznał sekretarkę, 19-letnią Teresę Dolly Dean, niedługo jego żonę numer dwa. Ten związek był nieco bardziej udany od poprzedniego. Młoda kobieta chętniej przystawała na seksualne propozycje męża. Lubiła też z nim wędkować. Pracy nie utrzymał zbyt długo. Myślami był już w nowym zawodzie. Postanowił wstąpić do seminarium duchownego. Nie przyjęto go z powodu zbyt słabej wiary. Odrzucony przez kościół, porzucił katolicyzm na dobre. Poza tym okazało się, że łatwiej niż księdzem przyszło mu zostać policjantem, mimo iż nie zdał jednego z testów psychologicznych. 1 września 1970 roku zgłosił się do Wydziału Policji Wilton Manors, części metropolii Miami. Zataił, że wyrzucono go z pracy w dwóch szkołach. Skłamał ponadto, że 2 lata pracował jako asystent naukowy na Uniwersytecie Florida Atlantic. Niestety, nikt nie sprawdził jego CV. Dobrze wiecie z mojej historii, że przestępcom doskonale udaje się lawirować i udawać kogoś innego przez zwykłe lenistwo lub niedopatrzenia urzędników nieweryfikujących danych. Tak było i w tym przypadku. Rok później, po przeszkoleniu w Akademii Policyjnej, rozpoczął pracę w Departamencie Policji Hrabstwa Broward. Pod koniec 1971 roku zakończył pierwszy etap służby – pracę w patrolu. Nie był najlepszym policjantem, nawet się nie starał. Zdarzało mu się, że zamiast kierować zakłóconym po wypadku ruchem drogowym, leżał na poboczu i jadł chipsy. Wtedy jeszcze mu wybaczano takie zachowanie. Jednak w końcu Schaefer został zwolniony z policji. Zarzuty były poważne. Gerard często zatrzymywał samochody prowadzone przez kobiety. Doszukiwał się najdrobniejszych wykroczeń tylko po to, by zapisywać w systemie dane osobowe. Korzystał z nich później, by umawiać się na randki. Nie zrezygnował mimo wszystko z policyjnego munduru. 23 czerwca 1972 roku rozpoczął pracę na stanowisku zastępcy szeryfa hrabstwa Martin. Przyjęto go, ponieważ sfałszował list polecający z Wilton Manors. Znów nie przeprowadzono weryfikacji jego zgłoszenia. Sprawdzono jedynie, czy był karany, nic więcej. Nieco ponad miesiąc później, 21 lipca 1972 roku, wciąż był policjantem. Tego dnia, będąc na służbie, spotkał 2 autostopowiczki. Nancy Ellen Trotter miała 18 lat. Paula Sue Wells 17. Czekały na stopa przy drodze. Gerard jechał radiowozem. Zatrzymał się, pogroził nastolatkom, że podróżowanie autostopem jest nielegalne. Przez radio zapytał, czy może odwieźć dziewczynę do domu. Udzielono mu zgody. I rzeczywiście, sympatyczny, wysoki, niebieskooki, uśmiechnięty Gerard zawiózł Nancy i Paulę do Stewart, pod dom jednej z nich. Przez całą drogę dawał im rady i ostrzeżenia przed ryzykiem, z jakim wiąże się podróżowanie autostopem. Brzmiało to rozsądnie. W kolejnych latach cała Ameryka będzie żyć zaginięciami autostopowiczek, za którymi stali Ed Kemper czy Ted Bundy. Teraz swoje 5 minut miał Gerard John Schaefer Jr. Umówił się z dziewczynami, że następnego dnia bezpiecznie zawiezie je na plażę Jensen. Pojawił się punktualnie o 9:15 rano, już w cywilu. Podjechał prywatnym samochodem, seledynowym Datsunem. Nastolatkom wmówił, że wciąż był na służbie i poruszał się nieoznakowanym pojazdem. Dziewczyny zaufały mu i wsiadły do auta. Gerard zaproponował, że pokaże im stary hiszpański fort na wyspie Hutchinson. Nastolatki nie znały zbyt dobrze Florydy, nie pochodziły z tych stron, co wybadał Gerard i postanowił wykorzystać. Cały czas pouczał je o niebezpieczeństwach porwania, gdyby w przyszłości korzystały z autostopa. Groziło im białe niewolnictwo i przymusowa prostytucja. Prawiąc kazania, wjechał w głąb lasu, na bagnisty teren niedaleko rzeki Indian. Hiszpańskim fortem okazała się zniszczona szopa. Zatrzymał się obok niej, wyciągnął dziewczynę z samochodu, skuł im ręce kajdankami i obie zakneblował. Najpierw jedną, a potem drugą przywiązał do dwóch drzew, za nogi, poniżej kolan, zawiązał pętle na szyjach i przerzucił liny ponad gałęziami. Nastolatki były unieruchomione w ten sposób, że każdy gwałtowniejszy ruch mógł doprowadzić do ich powieszenia. Wystarczyło tylko, by zsunęły im się stopy oparte na wystających korzeniach drzew. Gerard uprzedził obie dziewczyny, że je zgwałci i zamorduje. Zamierzał przyczepić linę wisielczą do haka z tyłu samochodu i wciągnąć jedną po drugiej na odpowiednią wysokość, by zawisły na drzewach. Makabryczną zabawę przerwał głos dochodzący z policyjnego radia. Kazano mu natychmiast zgłosić się na komisariat. Schaefer zostawił obie dziewczyny tak, jak je związał. Ostrzegł, żeby nie ważyły się uciekać, bo i tak zaraz wróci. Odjeżdżał tylko na chwilę, by uzgodnić sprzedaż obu porwanych dziewczyn w niewolę. Jak tylko zniknął z pola widzenia, Nancy i Paula oswobodziły się. Wiły się delikatnie i powoli, uwalniając z więzów, tak, by utrzymać równowagę i nie udusić się. Schaefer wrócił na miejsce po 2 godzinach i nie zastał swoich niewolnic. Gdy zdał sobie sprawę, co może dla niego oznaczać zniknięcie porwanych nastolatek, jak najszybciej wrócił do domu i sam zadzwonił na policję, do biura swojego szeryfa Roberta Crowdera. Skruszony opowiedział, co się wydarzyło. Nie planował ich skrzywdzić. Chciał dziewczynom dać jedynie nauczkę. Chyba jednak trochę przeszarżował. Niedaleko stanowej autostrady, jadąc we wskazane przez Schaefera miejsce, szeryf Crowder i porucznik Melvin Waldron zobaczyli w rzece przerażoną nastolatkę, próbującą płynąć ze skutymi z tyłu rękami i zakneblowanymi częściowo ustami. Zatrzymali się natychmiast. Dziewczyna o własnych siłach wyszła na brzeg. Miała na sobie podarte dżinsy i bluzkę. Policjanci zdjęli jej knebel, by mogła opowiedzieć swoją historię. Była to Nancy, przekonana, że Paula nie wydostała się jeszcze z lasu. Tymczasem jej koleżanka była już wolna. 45 minut wcześniej zauważył ją kierowca ciężarówki, jak ledwo trzymając się na nogach, wychodziła z lasu w kierunku autostrady. Na komisariacie dziewczyny ujawniły prawdę o porwaniu przez Schaefera. Dokładnie opisały napastnika i jego auto. Nikt nie uwierzył w wersję Gerarda. Zwolniono go ze służby i osadzono w areszcie. Po aresztowaniu Gerard wpłacił kaucję w wysokości 15 tysięcy dolarów. Mógł odpowiadać z wolnej stopy podczas procesu, który miał się odbyć dopiero kilka miesięcy później, w listopadzie 1972 roku. Żona Gerarda i teściowie uwierzyli w jego wersję i w jego niewinność. Wrócił do domu, wyrzucony z policji, podejmował się dorywczych prac w sklepach spożywczych. 27 września 1972 roku porwał kolejne 2 nastoletnie przyjaciółki. 17-letnią Susan Carol Place i 16-letnią Georgie Mary Jessup. One nie miały tyle szczęścia, co Nancy i Paula. Zaczepił je w Centrum Edukacji dla Dorosłych w Fort Lauderdale. Susan uczyła się tam, a nie w zwykłej szkole, bo rówieśnicy dokuczali jej z powodu ataków epilepsji oraz łagodnego paraliżu lewej strony ciała. Wśród dorosłych czuła się bezpieczniejsza. Jej przyjaciółka Georgia zapisała się do ośrodka z powodu kłopotów w liceum. Miała słabą frekwencję i problemy z dyscypliną. Gerard przedstawił się im fałszywym imieniem i nazwiskiem. Jerry Shephard. Twierdził, że pochodzi z Colorado i wybiera się do Meksyku. Z zaangażowaniem i uwagą słuchał Georgie jej teorii na temat reinkarnacji oraz percepcji pozazmysłowej, tak zwanego szóstego zmysłu. Susan opowiadała mu o swoich muzycznych fascynacjach. Szybko zdobył ich zaufanie. Nie potrzebował policyjnego munduru. Wystarczył jego własny urok osobisty. Susan wyglądała jak anioł. Miała jasną karnację, piękny uśmiech, długie, proste włosy blond. Georgia była szatynką z długimi włosami. Biła z nich młodość, niewinność i wiara w przeszłość. Polubiły nowego znajomego. Susan zaprosiła go do domu. Przyjął zaproszenie. Nawet poznał rodziców Susan. Lucille, matka nastolatki, nie przeczuwała niebezpieczeństwa. Pozwoliła córce, jej przyjaciółce i Jeremu wybrać się na plażę, gdzie mieli śpiewać i grać na gitarze. Jerry zapewnił, że dziewczętom nic nie grozi w jego towarzystwie. Lucille na wszelki wypadek spisała numery rejestracyjne jego samochodu, gdy odjeżdżali spod domu około godziny 20:45. Minęły 4 dni. Dziewczyny nie wróciły i nie dawały znaku życia. Ich rodzice obawiali się, że uciekły z domów. W końcu zgłosili zaginięcie na policji w Oakland Park. Lucille przekazała numer rejestracyjny i rysopis Jerego. Po sprawdzeniu okazało się, że rejestracja należała do pojazdu mężczyzny z zupełnie innego miasta. Nie był to Jerry Shepherd. Nie jeździł Datsunem i miał alibi na wieczór 27 września. W Fort Lauderdale mieszkał tylko jeden Jerry Shepherd, który zupełnie nie pasował do opisu matki Susan. Sprawa utknęła w martwym punkcie. Miesiąc później, 26 października 1972 roku, zniknęły dwie kolejne autostopowiczki. 14-letnia Mary Alice Briscolina i 13-letnia Elsie Lina Farmer zginęły spod motelu Lauderdale by the Sea. Ich rozkładające się ciała znaleziono 17 stycznia 1973 roku. Leżały osobno w krzakach na placu budowy niedaleko miasta Plantation. Obie miały rozłożone nogi. Briscolina została mocno pobita w głowę. Jedno z uderzeń okazało się śmiertelne. Miała kilka wyrwanych paznokci u dłoni, co dowodziło, że musiała walczyć o życie. Druga dziewczynka również została pobita na śmierć. Wielebny Edward Lewis, który odprawiał mszę podczas pogrzebu Elsie Farmer, zakończył liturgię słowami, kierując je do bliskich zamordowanej trzynastolatki. Bóg wezwał Elsie do domu. Nie możecie torturować się pytaniem, dlaczego? Musicie zwrócić się do Boga i zaufać Mu. Tylko On może wam pomóc. Marna to pociecha, moim zdaniem. Tym bardziej, że rodzina wciąż nie wiedziała, kto zabił Elsie i jak wyglądały ostatnie chwile jej krótkiego życia. Policja ostro zabrała się do roboty. Podczas przesłuchań kilkorga świadków pojawiło się nazwisko Gary Shepherd. Przyjaciele dziewczynek zeznali, że obie bywały w mieszkaniu wynajmowanym przez starszą siostrę chłopaka jednej z nich. Bywał tam też Gary. Przedstawiał się jako były funkcjonariusz policji z Wilton Manors. 11 stycznia, 6 dni przed znalezieniem ciał Mary Alice i Elsie, 19-letnie autostopowiczki Colette Marie Goodenough i Barbara Ann Wilcox rozpłynęły się dosłownie w powietrzu w drodze z Iowa na Florydę. Ostatni raz widziano je w Biloxi w Mississippi. Przypomnę, Gerard Schaefer wciąż był na wolności po wyjściu za kaucją i wiadomo, że w tym czasie przebywał w Iowa. Wybiegając nieco do przodu, zdradzę, że bezgłowe, okaleczone szczątki zaginionych młodych kobiet odkryto w pobliżu dużego drzewa dopiero 4 lata później, w styczniu 1977 roku. Związano je za życia drutem. Jedna lub obie zostały zawieszone na drzewie, podczas gdy ich oprawca siedział lub stał na skrzynce po pomarańczach, którą znaleziono pod drzewem. W grudniu 1972 roku ruszył w końcu proces w sprawie porwania dwóch nastolatek, Nancy i Polly, tych, które przeżyły. Schaefer zawarł z prokuraturą ugodę, na mocy której przyznał się do zarzutu napaści. Otrzymał rok więzienia z możliwością zwolnienia warunkowego po 6 miesiącach. Karę zaczął odbywać 15 stycznia 1973 roku, 4 dni po zaginięciu Colette Marie Goodenough i Barbary Ann Wilcox, a 2 dni przed znalezieniem ciał 14-letniej Mary Alice Briscoline i 13-letniej Elsie Farmer. Kiedy 1 kwietnia Schaefer usłyszał w radiu w więziennej celi, że znaleziono ciała 2 innych autostopowiczek, pociął na drobniutkie kawałeczki wszystkie swoje opowiadania, które pisał podczas odsiadki. Współwięźniowie wspominali, że opisywał w nich porwania, okaleczenia, gwałty i morderstwa na młodych kobietach. W marcu 1973 roku Lucille Place znalazła w sypialni swojej córki Susan list od Jerego Shepherda. Na kopercie był zapisany adres nadawcy: 333 Martin Avenue, Stewart na Florydzie. Lucille najpierw pojechała tam sama, zanim zawiadomiła policję. Na miejscu dowiedziała się od zarządcy budynku, że nie mieszka i nie mieszkał tu żaden Jerry Shepherd, chyba że chodziło jej o Gerarda Schaefera. Mieszkał pod tym adresem, ale już się wyprowadził do więzienia. Został uwięziony za porwanie 2 dziewczynek. Wyobraźcie sobie teraz, co musiała przeżywać matka Susan. Była na dobrej drodze do odkrycia tożsamości porywacza swojej córki. Wyjaśniła się jeszcze jedna kwestia. Lucille i jej męża Ayre olśniło, że śledczy się pomylili, błędnie odczytali tablicę rejestracyjną. Numery, które kobieta zapisała, naprawdę należały do Datsuna Gerarda Schaefera, mieszkającego pod adresem 333 Martin Avenue. Nareszcie elementy kryminalnej układanki zaczęły tworzyć sensowny obraz. Rodzice Susan przekazali wyniki swojego małego śledztwa policji. Schaefer został przesłuchany. Nigdzie nie mógł uciec, wciąż odbywał karę więzienia. Wszystkiemu zaprzeczył, chociaż Lucille zidentyfikowała go pozytywnie, gdy policja pokazała jej zdjęcie Gerarda. 1 kwietnia 1973 roku ojciec z synem, szukając puszek aluminiowych, znaleźli rozłożone szczątki 2 osób. Były rozsypane wokół dołu wykopanego pod drzewami w Oak Hammock Park w pobliżu plaży Blind Creek na wyspie Hutchinson. 9 kilometrów od miejsca, gdzie Gerard trzymał 1 porwane nastolatki rok wcześniej, zanim zdołały uciec. Prowizoryczny, płytki grób miał głębokość około 70 centymetrów. Ciała musiały być wcześniej przytwierdzone do drzew, na których pniach znaleziono zadrapania. Na korze widniały wyryte inicjały GJ. Na korzeniach widać było nacięcia maczetą lub toporem z resztkami włókien odzieży. Jedna ofiara miała na sobie dżinsy ozdobione emblematem strusia pędzi wiatra. Druga była naga. W krzakach odkryto stos dziewczęcych ubrań. Dzikie zwierzęta musiały wyszarpać szczątki z grobu i rozciągnąć je pod drzewami. Badania ujawniły, że ofiary, nastolatki, zostały związane i zamordowane. Miały przecięte rdzenie kręgowe w odcinku lędźwiowym i szyjnym. Kilka kości pociętych było nożem lub maczetą. Pośmiertnie odcięto im głowy. Stan kości szczęk dowodził licznych złamań. 5 kwietnia dr Richard Suviron zidentyfikował szczątki na podstawie dokumentacji dentystycznej i złamań kości. Szczątki należały do Susan Place i Georgie Jessop. Nie dojechały na plażę Jensen z Jerrym Shephardem. Nie uciekły z domu. Zostały uprowadzone i bestialsko zamordowane. Schaefer natychmiast stał się podejrzanym numer jeden. Modus operandi był zaskakująco podobny do porwania przez niego dwóch nastolatek. Nawet miejsce się zgadzało. Przydzielono mu obrońcę z urzędu, Eltona Schwartza. Policja tym razem pilniej zajęła się detektywistyczną robotą. Przeszukano dom i auto Gerarda oraz dom jego matki. Matka Susan zidentyfikowała Schaefera nie tylko na zdjęciu. Potwierdziła, że to właśnie w jego towarzystwie widziała po raz ostatni córkę i jej koleżankę. W dawnej sypialni Schaefera w domu jego matki w Fort Lauderdale znaleziono 300 stron ilustrowanych fantazji Gerarda, które spisywał odręcznie lub na maszynie przez ostatnich kilka lat. Przedstawiał w swoich opowieściach porwania, gwałty, egzekucje, powieszenia, okrucieństwa dokonywane wyłącznie na młodych kobietach, które bez skrupułów nazywał dziwkami. Pani Doris Mary Schaefer, drobna kobieta przypominająca ptaka, stała w drzwiach i patrzyła ze łzami w oczach, jak policjanci odkrywają mroczne sekrety jej syna. Wierzyła w niewinność Gerarda. Był normalny jak każdy inny dzieciak, mówiła. W jego historiach pojawiał się wątek zmuszania ofiar do picia wina lub piwa, gdy miały już założoną pętlę na szyi. Fantazjował o tym, jak patrzy na nie, gdy oddają mocz lub kał przed powieszeniem, jak wraca na miejsce zbrodni i odbywa akty nekrofilskie ze zwłokami, a właściwie szczątkami swoich ofiar. Masturbował się przy zakopanych, rozkawałkowanych ciałach. Wyrywał zęby z czaszek, rozrzucał je potem po okolicy lub zabierał jako pamiątki. Fascynował się historycznymi metodami tortur i egzekucji. Miał na ten temat trochę książek. Tu muszę wtrącić swoje 3 grosze. Ja również posiadam sporo lektur i wiedzy na ten temat, ale nie musicie się mnie bać. W przypadku przestępców takie zainteresowania uzupełniają profil sprawcy. Są jednym z wielu szczegółów budujących psychologiczny obraz mordercy. Trudno powiedzieć do dziś, co kryło się w jego notatkach. Gdzie leżała prawda, które historie wydarzyły się rzeczywiście, a które jedynie w chorej wyobraźni Schaefera. Oprócz tekstów w jego pokoju znaleziono również 11 sztuk broni, amunicję, 13 noży myśliwskich, liny, dziesiątki magazynów pornograficznych softcore, czyli dość delikatnych, które jednak Gerard przerabiał po swojemu. Erotyczne zdjęcia pozmieniał na nagie, oddające mocz kobiety, związane linami lub wiszące na drzewach, na szubienicy albo postrzelone. Posiadał 37 czarno-białych fotografii wykonanych polaroidem, ukazujących wieszanie i okaleczanie kobiet w zaroślach. Zdjęcia były dość nieostre. Trudno było zidentyfikować modelki i miejsca. Schaefer fotografował się też w kobiecych strojach, jak zwisał z drzewa z wysmarowanymi kałem pośladkami. W jego rzeczach był list datowany na 20 lipca 1971 roku. Nadała go osoba z Brunswick East w stanie Victoria w Australii, którą Gerard poznał podczas podróży do Maroka latem 1970 roku. W kopercie było kilkadziesiąt polaroidowych zdjęć wioski na Saharze, wykonanych tuż po masakrze. Na niektórych ze zdjęć widać było dosłownie wypatroszone ciała kobiet, okaleczone nożami i toporami. Trofea, biżuterię, paszporty i drobne przedmioty osobiste Gerard schował do złotej szkatułki. Rzeczy należały do kilku młodych kobiet i nastolatek. Nie wszystkie pamiątki udało się powiązać z zaginionymi. odkryto, że jeden ze złotych medalionów należał do zaginionej Lee Heinlein Bonadis, sąsiadki Gerarda z czasów, gdy dorastali. Wspominałam wam o niej. Gerard lubił grać z nią w tenisa. Kobieta zaginęła we wrześniu 1969 roku. Śliczna blond włosa kelnerka zostawiła swojemu mężowi liścik, że wyjeżdża do Miami, ale wróci na kolację. Ostatnia informacja o niej pochodzi od samego Gerarda. Podobno kobieta zadzwoniła do niego z prośbą, by podwiózł ją na lotnisko w Miami. Potem już się z nim nie kontaktowała. W kwietniu 1978 roku znaleziono czaszkę Lee z trzema dziurami po kulach na placu budowy w Palm Beach. Po latach Gerard wyzna w prywatnej korespondencji, że była jego ofiarą. W szkatułce było prawo jazdy Barbary N. Wilcox i paszport Colette Marie Goodenough. Wśród szpargałów Gerarda odnaleziono zęby i fragmenty kości należące do co najmniej 8 osób. W jego domu w hrabstwie Martin było znacznie mniej dowodów. Ujawniono 2 ludzkie zęby w plastikowym pojemniku w sypialni, kilka noży, broń palną w szopie na narzędzia oraz białą poszewkę na poduszkę, którą poplamiono krwią, a potem wyprano. Schaefer zatrzymał zamszową torebkę Georgie Jessop. Podarował ją żonie. Gdy policja rozpoczęła przeszukania jego rzeczy, próbował skłonić żonę do wyrzucenia torebki. Na próżno. Ostatecznie jego szwagier przekazał przedmiot policji. Powiązano Gerarda z 9 morderstwami i zaginięciami z lat 1969-1973. Lista jednak była znacznie dłuższa. Typowano 28 ofiar pochodzących głównie z Florydy, Iowa i zachodniej Virginii. 18 maja oskarżono go o morderstwo pierwszego stopnia za zabójstwa Susan Place i Georgie Jessop. Nie popełniono znowu błędu i nie wyznaczono kaucji. Siedział w areszcie do rozpoczęcia procesu. Przez 30 dni przebywał na obserwacji psychiatrycznej we Florida Hospital w Chattahoochee. Potem wrócił do więzienia. Zdiagnozowano u niego paranoję, psychozę, niebezpieczne fantazje seksualne i parafilię. Gerard samozwańczo czuł się upoważniony do eliminowania kobiet, które uważał za niemoralne. Był w pełni poczytalny i odpowiedzialny za swoje czyny. Nie przyznawał się do winy i był przekonany, że wyjdzie uniewinniony, mimo tak wielu obciążających go dowodów, świadków i poszlak. 19 września 1973 roku rozpoczął się proces w hrabstwie St. Lucie. Sędzią był Cyrus Pfeiffer Trowbridge. Prokuratorzy domagali się dożywocia. Dowody fizyczne były niezbite. Schaefer odcinał się od oskarżeń. Na świadków patrzył chłodno i z dystansem. Czasem się uśmiechał. Podczas procesu nie składał zeznań. Jeden ze śledczych zeznał, że grób zamordowanych dziewcząt został przekopany czy też naruszony co najmniej 2 razy. Sprawca zapewne wracał do niego i wyjmował szczątki w tylko sobie znanym celu. Podczas procesu zeznawały także porwane i ocalałe Nancy Trotter i Paula Wells. Nancy wspomniała, że Schaefer zapowiedział przerażonym dziewczętom, iż wykopie dół i obie złoży do grobu. Dopuszczono nawet materiał wideo pokazujący odtworzenie sytuacji z porwanymi nastolatkami. Zeznawali świadkowie, specjaliści, medycy sądowi, technicy kryminalistyki. Obrońca w żaden sposób nie potrafił przekonać sądu, że dowody były jedynie poszlakowe. Nie udało mu się pokazać w złym świetle świadków. Na korzyść Gerarda zeznawały jego siostra i żona oraz jego kompan z polowań. Za mało, by oczyścić go z podejrzeń. Obrońca próbował wszystkiego, upierał się, że morderstw dokonano po 15 stycznia, czyli wtedy, gdy Gerard był już w więzieniu. Grób natomiast naruszyły deszcze, a nie ludzka ręka. Ława przysięgłych rozpoczęła naradę o godzinie 15:45. Skończyła po 5 godzinach i 15 minutach. Uznano go winnym. Schaefer nadal twierdził, że jest niewinny. Żądał wysłania go do szpitala psychiatrycznego, a nie do więzienia. Sędzia skazał Gerarda na podwójne dożywocie. Lucille, matka Susan Place, tak skomentowała wyrok. Na początku myślałam, że wolałabym widzieć go martwego, ale myślę, że ludzie bardziej cierpią w zamknięciu. Mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe dopiero w 2018 roku. Nigdy to nie nastąpiło. Schaefer uważał, że był kozłem ofiarnym i został wrobiony przez skorumpowanych śledczych i prokuratorów. Miał także sporo do zarzucenia swojemu obrońcy, Eltonowi Schwartzowi, który poślubił drugą żonę Schaefera 21 grudnia 1973 roku. Morderca nie szczędził gorzkich słów pod adresem ofiar, nazywając je heroinistkami, informatorkami policji, nierządnicami. Obrażał też rodziców ofiar. W więzieniu radził sobie na swój sposób. Nie spoufalał się, wywyższał się. Inni osadzeni podejrzewali, że może donosić w zamian za różne przywileje. Początkowo za złe zachowanie trafił kilka razy do izolatki. Próbował, odpisując kobietom na listy, namawiać je do przysyłania swojej bielizny. Prowadził korespondencję, pisał swoje zabójcze historie, przedstawiając w nich morderstwa i akty nekrofilii. Zapewne sporo w nich było jego osobistych doświadczeń, ale to jedynie spekulacje. Ani policja, ani tym bardziej ja nie mamy na to dowodów. W 1983 roku przeniesiono go do więzienia Avon Park, by wsparł działania policji. Prawdą było, że pomagał śledczym przy uzyskaniu dowodów potrzebnych do skazania pedofila, Mervina Erika Crossa, który nawet za kratkami kierował międzynarodową siatką pedofilską. W wyniku akcji policji aresztowano i skazano dwie inne osoby. Gerard się nie nudził. Rozrywki dostarczało mu składanie skarg i pisanie pozwów przeciwko każdemu, kto nazwał go publicznie seryjnym mordercą. Autorka książek True Crime, Sondra London, spotykała się z Schaeferem, gdy oboje chodzili do liceum w 1964 roku. Po skazaniu przeprowadziła z nim wywiad, opublikowała też jego rysunki i opowiadania w tomie pod tytułem Killer Fiction w 1990 roku. Dwa lata później wydała ciąg dalszy, Beyond Killer Fiction. Opowieści Gerarda zostały napisane z perspektywy mordercy, często policjanta, który torturuje, okalecza i morduje młode kobiety. Rzecz jasna, oficjalnie według więźnia były to wymyślone historie inspirowane popkulturą. On przecież nigdy nikogo nie zabił. Jak bardzo musiał potrzebować stymulacji, skoro wciąż wracał do swoich zbrodni, narażając się na ewentualne dodatkowe oskarżenia. Swojemu prawnikowi wyznał, że tekst Demony morderstwa opisuje zbrodnię dokonaną na Elsie Farmer i Mary Alice Briscolinie. Po śmierci Gerarda Sondra London opublikowała poprawione wydanie Killer Fiction, zawierające także listy mordercy, w których przyznawał się do zabicia kilkudziesięciu młodych dziewczyn. Zaczął mordować już w wieku 19 lat w 1965 roku. Podziwiał Teda Bundy'ego i zazdrościł mu sławę, chociaż uważał, że Bundy go naśladował. W prywatnych listach pozwalał sobie na szczerość. Oficjalnie, nieustannie wszystkiemu zaprzeczał i pozywał każdego, kto twierdził inaczej. W 1991 roku Sandra London zerwała kontakty z Schaefferem. Publicznie zasugerowała, że nie został wrobiony. Był winny. Podobno groził jej po tym wyznaniu i też ją pozwał. Jak się domyślacie, każdy z jego pozwów sądy oddalały. 49-letni Gerard John Schaefer Jr. zginął 3 grudnia 1995 roku. Jego martwe ciało znaleziono na podłodze w więziennej celi. Otrzymał 43 ciosy nożem, zadane w twarz, głowę, szyję i tułów. Poderżnięto mu gardło, zmasakrowano prawe oko, złamano 6 żeber. O jego śmierci poinformował strażników współwięzień, 32-letni Vincent Faustino Rivera. I od razu uznano go za winnego, tym bardziej, że nie należał do najgrzeczniejszych osadzonych. Od chwili uwięzienia 46 razy dopuścił się naruszeń dyscyplinarnych. Chodziły słuchy, że dostał szału po kłótni z Gerardem o ostatnią filiżankę gorącej wody z dystrybutora. W 1999 roku mordercę Gerarda skazano na 53 lata i 10 miesięcy więzienia, dodane do wyroku dożywocia, który odsiadywał za podwójne morderstwo popełnione w Tampie w 1990 roku. Rivera nie przyznał się do winy. Nie podał motywu zamordowania Schaefera. Zapewne nie chodziło o szklankę wody, lecz donoszenie policji. Już rok przed jego zabójstwem więźniowie okazywali Gerardowi co najmniej niechęć, rzucając w niego ekskrementami i podpalając mu 2 razy cele. Sędzia Cyrus Trowbridge, który skazał Schaefera, tak skomentował jego śmierć. Dostał wyrok śmierci, na który ostatecznie zasłużył, ale którego nie mogłem wydać. Gdyby go nie zabito, być może odpowiedziałby za kolejne 3 morderstwa, nad których rozwiązaniem pracowali śledczy. Lista jego domniemanych ofiar obejmuje 28 osób, w tym kilku mężczyzn. Wnioski wysnuto po znalezieniu dowodów i trofeów w jego domu. Schaefer twierdził, że zabił około 80 ofiar, a może nawet 110. Ich danych po prostu nie pamiętał. Mordował w Stanach, ale także podczas podróży po Europie i Maroku latem 1970 roku. Robert Stone, który był oskarżycielem podczas procesu Schaefera, nazwał go, cytuję, najbardziej wypaczoną seksualnie osobą, jaką kiedykolwiek widziałem. Przy nim Ted Bundy wyglądał jak skaut. W 1974 roku odkryto wśród lasów na Morzu Nowym, w hrabstwie Palm Beach, szczątki 15-letniej Susan Poole, która zaginęła w grudniu 1972 roku. Ciało było przywiązane drutem do drzewa na odluciu. Dopiero w 2022 roku, dzięki zaawansowanej technologii dopasowywania DNA, powiązano ją z Gerardem Schaeferem. Wszystko wskazuje na to, że zginęła z jego ręki. Schaefer ujawnił przerażające szczegóły dotyczące dziesiątek gwałtów i morderstw. Zawarł je w swoich pozornie fikcyjnych opowieściach. Bawił się ofiarami. Drwił z rodzin zamordowanych oraz śledczych, którzy nigdy nie będą mogli zamknąć nierozwiązanych spraw. Ile jeszcze ciał przywiązanych do drzew skrywają bagniste odludzia Florydy? Źródła, z których korzystałam przy przygotowaniu opowieści o Gerardzie Schaeferze, to materiały z Fox News, TC Palm, Tampa Bay Times, Guardian, Palm Beach Post, Florida Today, Lakeland Ledger i Fort Lauderdale News. Do usłyszenia i do zobaczenia w moim worku kości. Renata.